To jesteś tą komórką, tyle umieram, pa!
Ja zrobiłem najzabawniejszą rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek w internecie.
To jest podwójny tuli, tuli i pan.
Miałem tak cyrkiel ustawiony w plecaku, że mi się wbijał w plecy.
Witamy w podcaście.
Jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym studiu na tak zwanych obrzeżach. Jest ze mną światowej klasy akrobata, pan Sebastian. O, dziękujemy.
Proszę, to taki pierwszy trik zrobiłem dla państwa, którzy, bo to jest, słyszałem, że to też jest dla niewidomych, tak?
Nie.
Ktoś mi powiedział?
To jest, to jest dla wszystkich.
Dla wszystkich, czyli też dla widomych.
Też.
A, bo zrobiłem taki trik.
Tak.
To bardzo długo się go ćwiczy, to są lata. I ja go chciałem powiedzieć, po prostu wytłumaczyć, co to było. To był przeprost.
Tak.
Taki krzyżowy, prawda? I za... Tu się trochę mi zatrzęsła noga, bo...
Już pan dzisiaj jest po treningu.
Już byłem po treningu, jestem jeszcze przed jednym treningiem.
Więc... Czyli dziennie jest takich treningów?
Około 6.
Pan Sebastian, klasyfikacja. To jest francuskie nazwisko.
Tak, tak.
Pan zmienił po wyjeździe na... bo pan się nazywał Klops.
Tak, to nazywałem się Klops. Niestety to nazwisko budziło wesołość. Tak jak widać, mnie też do dzisiaj śmieszy. Więc to jest... Pana też zaśmiał.
No, sobie przypomniałem
coś śmiesznego,
o
tak?
takim nazwisku z koleżanki z szkoły podstawowej.
Rozumiem.
To no więc... 80. lata, zima w Polsce.
O.
Cieszymy się, że znalazł pan czas dla nas, dla naszej publiczności, dla naszych widzów.
Jestem,
i słuchaczy.
Chociaż ćwiczę,
tak?
Bo do igrzysk się przygotowuję, nie?
A chciałem właśnie o igrzyska zapytać, ponieważ znany pan jest Polakom przede wszystkim, jako że pan reprezentował no, wcześniej Polskę, teraz już Francję, tak?
Tak, jeszcze po kolei, jeszcze wcześniej Jugosławię przez moment.
Tak.
Bo to mu trzeba było po prostu, jakby... Chodziło po prostu bardziej o to, że ja musiałem do tej Francji jakby jechać od dołu. Mhm. Tak jakby od tej strony. Tak
od,
jakby
od południa
jechałem,
to jest?
Tak, tak. No i tu potem jakby... O, tak. Mhm. I to jakby Polska, Jugosławia... I w końcu udało się
do Francji.
Do Francji, tak jak trzeba, nie? Także...
Panie Sebastianie...
Oczywiście.
No, tak jak wspomniałem, właśnie jest pan znany Polakom przede wszystkim, ale też już teraz Jugosławom i Francuzom. No, z medali. Medale.
Medale.
Siedmiokrotny brązowy medalista w różnych dziedzinach akrobatyki.
Tak.
Natomiast przede wszystkim faktycznie ta gimnastyka, taka akrobacja, to się nazywa w przestworzach?
To się nazywa w przestworzach. Niektórzy mówią, że to jest taka, że to jest taka forma po prostu już nawet sztuki, mhm. bo to po prostu też pięknie wygląda. Pięknie wygląda jak, tak. jak obraz. Tutaj macie państwo w studiu taki obraz.
My jesteśmy na green screenie, ale wstawimy tutaj, co pan chciał wstawić?
Jakiś taki obraz, żeby był czerwone, żeby było. Mhm. To są barwy narodowe Jugosławii właśnie.
I
niebieskie też, żeby było i żeby było żółtego dużo, ale nie za dużo. Ale ja chciałem powiedzieć a propos tej sztuki, dlaczego te niektóre figury po prostu sobie ludzie właśnie wieszają jako obrazy zdjęcia tych figur. Jest taka,
jak wykonują je ludzie.
Tak, jak wykonuję je ja.
Jak wykonuje je pan konkretnie?
Ja wykonuję. Jest taka figura tulipan. Mhm. Ludzie niektórzy stawiają je zamiast kwiatów. może pokażę.
Ciężko uwierzyć.
Tak, bo to jest takie coś, co rzeczywiście wygląda... O, proszę zobaczyć, jak tulipan.
Pan się złożył jak tulipan.
Ja się złożyłem jak tulipan. Hmm. Wie pan? I to, a jeszcze jak się zrobi to na dwie nogi, jakby to jest podwójny tulipan. Nie wykonę krzesło, macie tutaj.
Nie, no bo to nie jest akrobatyczne.
To nie jest krzesło akrobatyczne. Akrobatyczne ma dalej przesunięte to oparcie.
Tak,
no, wie pan, mnie trzyma teraz to oparcie.
Wiem, i grawitacja.
I grawitacja, tak. I,
panie Sebastianie, a czy zdarzyło się na przykład przez pomyłkę, że pana ktoś wręczył na Dzień Kobiet?
To się zdarzało, to się zdarzało. Kiedyś częściej, teraz już mniej, ale no, Powiem tak, no parę ciekawych wieczorów z paniami zaliczyłem, prawda?
No tak, no tak.
Bo to... Słowo do...
Panie Sebastianie, przepraszam.
Niestety.
Bo ja nie spodziewałem się... No dobrze, cieszymy się, że pan przybył, natomiast no, nie ukrywam, że oprócz tej jakby wielkiej przyjemności, którą pan sprawił w związku z tym, że pan do nas tutaj...
Przepraszam, przyszedł... ja mam po prostu PTSD.
Wiem, słyszałem. No Jugosławia jednak,
tak,
to
tak,
były ciężkie czasy.
Było ciężkie czasy, straszne.
Natomiast no, dziękujemy, że przyjął pan zaproszenie, zwłaszcza, że druga część nazwy naszego programu to jest akrobacja i problemy z alkoholem. To jest tak jak no, dostajemy parę listów rocznie od naszych widzów, no bo jest to jakaś nisza, tak?
To jest ten program jest znany nawet we Francji.
Tak?
Tak, to się dużo mówi na ten temat, bo to są takie dwie najciekawsze dziedziny życia.
Podczas której, myśli pan, olimpiady największy był problem, jakby w szatni?
Myślę, że Barcelona jednak. To było takie coś, że było po prostu...
Też się o tej Barcelonie akurat u nas słyszało.
Mówiło się najwięcej.
No.
Ja bym powiedział, jak było, ale jeszcze mi nie opowiadali.
Mhm. Pan nie był w stanie jakby...
Niestety, to ja wie pan...
Wie pan, że pan wtedy zrobił?
Wiem, ale
potrójnego...
to właśnie... Tak, potrójnego tulipana i jeszcze się złożyłem na krześle, wie pan. Tak jak po prostu w literę Z. I niektórzy mówią, że to nie jest możliwe bez alkoholu. Ja się z tym nie zgadzam.
No tak.
Moim zdaniem, no jakby tutaj było krzesło akrobatyczne, to bym pokazał, ale pan pewnie wie, o co chodzi. Chodzi o taki zwis, rodzaj takiego czegoś, że tu jest, a tu pan ma, o właśnie, no krzesło akrobatyczne.
Tak, wiem, jak wie pan, to nie jest akrobatyczne krzesło.
Niestety nie ma. I tu po prostu pan jest w taką literę normalnie wygięty. No i potem się dziwią, że my mamy te problemy z tym alkoholem, nie? Ale niech pan się sam zapyta, jakby pan chciał zrobić literę Z na krześle akrobatycznym i jedyne, co by pana doprowadziło do tego, to jest ekstensywne użycie alkoholu, tak. To by czy pan by po prostu pił na umór całymi dniami, żeby na tej olimpiadzie to pokazać po prostu?
Tak.
Właśnie. Właśnie, właśnie.
Tak, nie, chciałbym, żeby
a nas
ze mnie,
rzucają kamieniami.
Żeby mój naród był ze mnie dumny. Nie powstrzymałoby mnie chwilowe tam zaćmienie.
Tak.
Jeżeli byłbym w stanie więcej osiągnąć, to na pewno tak. Na pewno.
No widzi pan.
No.
Tak jak mówię, no. Co chciałem powiedzieć? Pozdrowić chciałem serdecznie widzów. To tam się pozdrawia?
Do jedynki.
Do jedynki. Do jedynki państwa pozdrawiam.
No i dziękujemy.
I co? I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, bo nie myślałem, że po tylu latach państwo mnie w ogóle pamiętacie.
Och, panie Sebastianie, nie ma dnia kobiet, podczas którego bym nie myślał o panu ciepło.
Tak. Bo pana mama to... jak tak. Imię?
Moja mama?
Tak.
Tulipan.
Tulipan mam na imię.
Przepraszam, zapomniałem.
Nie ma problemu, oczywiście.
Bo mi się pomyliło z pana tym najpopularniejszym jakby figurą.
Tak.
Bo moja mama ma na imię Tulip. Tulipan.
Pytam ze względu na to, że pan jest po prostu też jakby, jak widać, tutaj państwo nas w jedynce oglądają i no to podobieństwo jest uderzające. Pan wygląda jak moja kopia. Hmm. Tylko tak dobre 25 lat młodsza.
No tak, ja jestem młodszy 3 lata.
A z jakiego regionu pan jest? Z Mielca może?
Ja jestem z Podmielca.
Z Podmielca. Mhm.
Z Meksyku tak zwanego.
I mama... pańska mama to jest taka osoba, takie trochę rudawe, podpalone włosy, trochę w takie czern wchodzące?
Tak, ale też wyższa niż to, co pan mówi.
Tak, a takie z takim udem, takim
wytatuowanym.
Tak, właśnie tatuaż. I takie fajne pończochy nosiła, że wyglądała trochę jak taka szynka, taka zawinięta.
Taka siatka.
To
najczęściej.
No
to najczęściej.
Właśnie. No to.
To pan pamięta.
To nie ona, co ja myślę w takim razie. To
są dwie
przypadek.
Różne
w takim
osoby.
Razie zupełny przypadek.
Dziękujemy bardzo za przybycie do naszego programu.
Jeszcze raz.
Zwyczajnie tutaj jeszcze raz.
No trwa, mówimy.
Przepraszam?
Po francusku, tak.
A, no widzi pan, jednak to jest człowiek świat.
Tak.
Proszę państwa, zapraszamy na czołówkę, a już za chwilę widzimy się z następnym gościem, z panem...
Dziękuję. bo to już można wychodzić?
Tak, już może pan
jest. Iść. Dobrze.
Oczywiście. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dawid, sorry, spóźniłem się na podcast.
Gdzie ty byłeś, mordeczko?
Byłem na nagraniu konkurencyjnego podcastu.
Ja cię nie widziałem już chyba z rok.
Widzieliśmy się rok temu. No tak, nie wiedzieliśmy się i nie słyszeliśmy się z państwem naszym od roku.
Proszę państwa, znowu po fryzjerze, znowu gotowi, by rozweselać wasze serduszka na tak zwanym wyjeździe na obrzeżach w studiu. Znacie to studio, kto z nami już był dłużej, kto zaczął od tego siódmego sezonu, który trwa. Witamy serdecznie w naszym studiu na obrzeżu.
Witamy w obrzeżu.
Redaktor Radek.
Dzień dobry. I redaktor Dawid też dzień dobry.
Dzień dobry.
Co słychać, Dawid, u ciebie? Co? Kochani, rok się nie widzieliśmy.
Widzieliśmy się ostatni raz w zeszłym roku chyba.
W zeszłym roku się widzieliśmy.
Witamy państwa w 2024 roku, pełni nadziei, pełni oczekiwań, pełni też pewnie refleksji, przepraszam najmocniej, bo tutaj mamy prawdziwe muchy tym razem.
Prawdziwe muchy, bo w tamtym roku nie wystarczyło budżetu, prawda?
Nie, ale teraz już dokupiono.
Jest mucha.
Jest 7 tysięcy much. Można było mniej much, a więcej na przykład krzeseł wygodnych.
Na przykład. I one dalej strzelają po roku, co ciekawe.
Tak, bo one są starsze niż były.
Ale ciekawe jest to, żebyście zobaczyli. Kurde, to w ogóle teraz zobaczyłem, to nie jest krzesło akrobatyczne czasami?
Nie, akrobatyczne nie miałoby.
A, nie miałoby oparcia.
Tak.
Ale właśnie chciałem powiedzieć, że to krzesło stało chyba na polu, a to nie.
Na dworze stało.
Na dworze? A to nie. I zobacz, jaka jest różnica między tymi krzesłami po roku. Zobacz, co się dzieje z ludźmi. Jakbyś rok stał na zewnątrz, popatrz, co by się z tobą stało. To jesteś przed, to jesteś po. Dla państwa słuchających w formie podcastu... To
więcej stało na zewnątrz twoje.
Tak, to krzesło jest odarte, to krzesło jest w opłakanym stanie.
I z kultury, i z nadziei.
Tak. No i
a
co?
A moje piękne.
I co, jak mówię, rok się nie widzieliśmy, co się działo w ten rok?
O, kochany, co się działo w 2023?
Jak mnie? Sylwester. Fajnego miałeś Sylwestra?
Tak.
Okej. Okay. Tylko był fajny?
Było bardzo fajnie.
Czy było bombastycznie?
Wiesz co, im jestem starszy, Radzieńku, tym mniej się jaram Sylwestrem. Przyznam szczerze. Dochodzą te takie rozkminy, że te petardy, to martwi te psy czy koty. Chociaż ja się psami bardziej przejmuję, nie?
Ja bardziej kotami.
No, dlatego
kotkiem.
Jesteśmy wyrównane.
Tak. Ja chciałbym mieć alergię na psy, to ci mówiłem.
No to,
ale nie
to
mam.
Było szokujące i bolesne wyznanie.
Może niepotrzebnie powiedziałem teraz. Ale... Mówiło na mi słuchacze. No, w każdym
i tak
razie...
nie napiszą wystarczająco dużo komentarzy.
O, więc... no, mam nadzieję, nie, no w tym roku
już
to jesteśmy umówieni.
To...
Lepiej to się nie denerwować w tym
masakra.
Roku.
To masakra, ja zerknąłem dzisiaj, to się załamałem. Ręce na głowę miałem, wiesz?
I czy... W sensie, tak?
Tak, dokładnie tak zrobiłem. Aż mi telefon wypadł. Radzieńku, jak twój Sylwester?
Bombastycznie był mój Sylwester, niesamowicie. Próbowałem w tym roku kupić petardy na maksa, żeby postrzelać, no ale powstrzymała mnie moralność jednak niestety.
No i to jest piękne, że wygrała moralność.
No niestety wygrała, kurde. No, kiedyś się strzelało, to było super. No gdyby te psy nie cierpiały i koty, kurde...
To byśmy na maksa strzelali.
Ja pierniczę, ja bym rozwalił, kurde, tutaj wszystko.
Dookoła. Byłoby bum, 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 pał, pał, pał.
Ja ci mówiłem, jaki miałem pomysł, żeby strzelać w ten opuszczony budynek rakietami.
No.
Całe jepy. Kurde, naprawdę bym to zrobił. To nie jest tak, że ja teraz żartuję. Ja bym tak poszczelał.
Ale jednak te zwierzęta, nie?
No wiem, a jakby na Sylwestra pojechać na przykład następny rok na Saharę albo gdzieś, gdzie nie ma zwierząt.
No, a tam, wiesz,
jak się nazywa zaprzeczenie zoo?
Zaprzeczenie zoo?
Przeciwieństwo zoo, no.
Antarktyda.
No jakbyśmy na nie, no tam są pingwiny.
Nie rozśmieszaj mnie.
No tak.
Nie będę ci przypominał.
Oj, przepraszam, te kości.
Nie, to tak skrzypi krzesło, spokojnie. Kości masz naoliwione tranem.
Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie zaczęłam o siebie dbać w tym roku, kurde.
No.
Przepraszam, te studyjne lampy mnie tak jakoś tak zwróciły moją uwagę. No nie, no kurde, powiem ci tak.
Worek zawieszony, widzisz go?
Tak. Czemu ten worek tam
nie
wisi?
Wiem, ale ptaki go lubią.
Ale, a co to są te takie, co na tej lampie,
fasole.
Te co piszą? takie, to są skarpetki?
A gdzie?
Nie no, to w ogóle jakoś przedziwnie wygląda, teraz dopiero to zauważyłem.
Ja słyszałem pogłoski, że tu w studiu jest romans.
Naprawdę? Ty, zabawiaj państwa, ja to przyniosę.
Te skarpetki.
Ja tego dolnego zerwę, Timpusa.
Te skarpetki mogą być od romansu.
Jezu Chryste, co to jest? Panie Boże, uchowaj nas. Takie coś wisi w studiu?
To jest skarpeta i to ja wiem operatora.
Ale to jest skarpeta,
co
która...
Co zebrałeś jeszcze?
Nie. Liść. Człowiek z liściem na głowie, nikt mu nic nie powie, nikt mu... O Jezu Chryste, co ja wy... Popatrzcie na to, to jest dzieło sztuki. Tutaj w środku był taki słonecznik, czy... Kurde, no niesamowite mają rośliny w tym studiu. Ja tego nigdy nie zerwałem, nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
Boję się to gryźć.
Ale zobacz, to wygląda. Jakby coś takiego leżało w muzeum i by było ci napisane, że to jest na przykład zabawka dziecięca sprzed 8000 lat. To byś się uwierzył, co?
Ja? Ja wierzę we wszystko, co jest napisane w muzeum.
A jakby zrobić takie, kurde, muzeum, co by oszukało każdy eksponat.
Fajny pomysł.
Tylko teraz się wygadaliśmy, nie?
No.
Nikt nam nie zaufa w nasze muzeum. No, w każdym razie, Dawid, no to mnie skusiło. Przepraszam za ten segment.
Wiesz, co ci chciałem pokazać w nowym roku?
Co chciałeś mi pokazać w nowym roku?
Tobie i państwu. Chciałem ci pokazać, bo byłem ostatnio w muzeum i znalazłem zabawkę dziecięcą sprzed 8000 lat.
Żartujesz.
I pozwolili mi to zabrać.
Naprawdę?
Można było to kupić, no.
Jak ona wygląda?
Zobacz.
Ale niesamowite to jest. A, i to pewnie służyło do... To był taka zabawka, instrument muzyczny.
Instrument muzyczny.
Przepraszam, tutaj roślina. No. O, zobacz, jaka to jest zabawa na długie godziny. Ale zobacz, to ktoś na przykład musiał tak wyżłobić tutaj, wyżłobienie.
No,
widzisz,
to całe...
Kurde, no niesamowicie.
Wyżłobione.
Powiem ci, że ten rok się zaczął ekscytująco,
no,
naprawdę.
No, od takich przygód.
Ale to jest super.
Trzeba te skarpetki oddać panu...
A, przy wyjściu, tak? Ale bym musiał przeprosić, bo
tutaj
one są
jest
tak sztywne,
normalnie
że...
Studio Romans.
Jaki romans?
No mówię, operator Stone.
A, no tak, bo on musiał zdjąć do scen takich bardziej, no, erotycznych. Musiał
no
zdjąć.
Nie do scen, bo to nie było kręcone. Oni mają romans naprawdę, nie w filmie.
A, no tak. Ja mam wrażenie, że wszystko jest filmem.
No, wszystko jest filmem, ale...
No. Witamy.
Drodzy państwo, witamy was w roku 2024. Ten sezon będzie ciut dłuższy niż poprzednie. Powiedziałem to na głos.
O kurde, no fajnie. No bo to jest też bez sensu. To jest 9 odcinek czy 14?
No zaraz mielibyśmy kończyć. Chwilkę jeszcze posiedzimy z wami, bo mamy parę rzeczy do powiedzenia, jeżeli sobie przypomnimy. Bardzo nam się podoba ten sezon. Mi chyba najbardziej. Ale tak. Mam wrażenie, że tak mam za każdym razem, kiedy kręcimy podcast.
Możliwe, że tak jest rzeczywiście. Natomiast powiem ci, że mimo wszystko... Że my nagraliśmy tyle tych odcinków i dzisiaj na przykład cały dzień na kanale siedzieliśmy, od wczoraj właściwie, mówimy, jaki będzie temat.
Tak, tak było.
Mówimy, no kurde, no jaki, no po prostu posiedzimy, pogadamy.
Ja bym dzisiaj właśnie zaplanował relaks. To był mocny rok, końcówka też była intensywna. Jesteśmy w pięknym studiu na obrzeżach i pomyśleliśmy, że dzisiaj moglibyście po prostu z nami spędzić trochę czasu. My sobie pozwolimy na momenty ciszy, jakieś tam zadumy, przemyśleń, ale też chcielibyśmy... Może już nie podsumowywać zeszły rok, no bo to było rok temu.
Co już nikt nie pamięta.
Nikt nie pamięta.
Ja nie pamiętam, co się działo tydzień temu, to bym pamiętał, co się rok temu działo.
Dokładnie. Właśnie tak. Natomiast być może zahaczymy trochę o to, jak ten 2024, przynajmniej na poziomie planu, będzie wyglądał.
Jakie są... No dobrze, za szybko.
Co tam się może... Co nas czeka, jakie mamy oczekiwania. Na pewno to jest ciekawe. Też prosimy was oczywiście o powiedzenie nam... To jest też stado dzikich kotów za ścianą.
No, tak, to jest stado dzikich kotów w studiu obok, bo tu kręcą ten program o tym stadzie dzikich kotów.
Tak, to jest ulubiony program. Cieszę się, że wychodzi drugi sezon.
Tak, po prostu wypuszczają to stado i tam jakieś...
No i są jakieś, to prawda, wiesz, mufasy.
Tak, i tam przez takie kółko one przeskakują, nie wiem, czy widziałeś kiedyś.
Jest było taki... przez kółko?
Tak, bo po prostu...
Ja nie widziałem ostatniego odcinka.
Kurde, to ci nie chcę spoilerować.
Ha.
Bo no nie chcę ci powiedzieć, co on zrobił, jak zobaczył to kółko.
No, ja jak widzę kółko, to od razu stawiam krzyżyk.
No to ten kot, to... No musieli ten cenzurować pewną część ekranu, no niestety.
Ojej.
No ale to nie chcę...
Różnie ludzie reagują na kółko, nie? A koty dzikie?
Och, proszę
co,
do,
co dopiero, nie? Ja tak mówię zawsze, co dopiero.
Co dopiero.
Gorzej jak spytać.
Tak sobie żartuję. No tak. Gorzej jak z psem.
Więc kochani, no zapraszamy was.
Ten odcinek będzie właściwie emanacją naszej idei pod tytułem po prostu z nami poprzebywajcie.
Tak, to myślę, że bardziej niż każdy inny.
Myślę, że następnym razem taki najwyższy poziom to jest to, że włączymy kamerę i będziemy siedzieć, na siebie patrzeć.
To będzie, ale to nie będzie w tym...
W trzecim sezonie dopiero zrobimy?
To dopiero w trzecim sezonie. Nie, no ja chciałem tak jakby właśnie się wyluzować w takim sensie bez tej presji. Posłuchałem też innego podcastu w swoim życiu.
Jakiego?
Szymona Majewskiego i Joanny Kołaczkowskiej.
O właśnie.
I zacząłem od pierwszego odcinka.
To Karolina Bacia nam kiedyś polecała ten podcast, pamiętasz?
Tak, tak, faktycznie. Nie pamiętałem tego. Ale zacząłem sobie od pierwszego odcinka i wtedy ta forma była trochę krótsza. Oni tam mieli po 20-25 minut.
I co, oni godują?
I właśnie to było tak... No, bardziej może wartościowe niż niektóre nasze odcinki, w tym sensie, że to była taka zabawa słowem przede wszystkim, ale generalnie dotyczyła nie niczego konkretnego. W sensie na przykład był pierwszy odcinek jest odcinkiem o morsowaniu i to jest takie 20 minut żartowania z koncepcji morsowania i mówienia o swoich doświadczeniach w fajnej, ciepłej atmosferze. Nomen omen, jeśli nie ciepła w Radomiu. O tyle mi się to podobało właśnie, że wyczułem taki spokój w kontekście naszego podcastu, że ej serio, my po prostu fajnie gadamy. Nie musimy w odcinku noworocznym mieć stricte... Mogłoby odcinka nie być.
A po prostu nie gadamy, nie? Fajnie to różnie bywa, ale powiedz
no,
mi, czy oni...
Znaczy fajne.
A no to...
Chyba, że mówię, że to jest słaby odcinek w trakcie.
To wtedy, tak.
Ale był jednak najlepszy. Ej, wiesz, co jest ciekawe?
Jaki twist! Miał być słaby odcinek poprzedni, a jest najlepszy.
Mi się bardzo podobał, ale najlepsze jest to, że niewycięte została informacja o tym, że ja mam wątpliwości co do tego odcinka w trakcie. No i jest tam, zobaczyłem w końcu, że mówię, no ja dziś jestem taki nieformie, sorry, ten. No i pamiętasz, że wiele razy mówiłem o tym odcinku po nagraniu, przed montażem, że
nawet
no,
nie montujcie.
Że nie montujmy, nagrajmy nowy albo opuśćmy jeden tydzień. Odcinek mi się podobał bardzo i naprawdę nie zmieniłem nic w tym odcinku na etapie...
To prawda, ja też.
...poprawek, a w komentarzu przeczytałem. No niestety, Dawid miał rację. Widać, że nie podobał mu się ten odcinek.
Widzisz, bo to jest właśnie tak zaprogramowałeś
projekcja,
ludzi niepotrzebnie.
Projekcja, wiesz?
No i teraz potem szukasz dowodów na poparcie tej tezy.
Wiem, to ale to nieprawda. Ja bardzo lubię ten odcinek, więc cofam to.
No to już teraz jest super ten odcinek.
Uczestnicy.
Kurde, no widzisz, no ja to zawsze wycinałem. Pewnie Justyna zostawiła ze względu na to, że pomyślała, a niech ma raz.
Niech ma raz.
No i teraz się doigrał, za swoje dostał.
Dokładnie.
Ale powiedz mi jeszcze o nich, o Joannie i o Szymonie.
Mało słuchałem, ale bardzo jest fajne i oni mają, wydaje mi się, podobną frajdę z tych odcinków, tak jak my, że pozwalają sobie na śmiechy, chichy. Są takie momenty, kiedy sami siebie gotują i kiedy ich samych rozbawia to, w jaki sposób komentują niektóre rzeczy. Więc pomyślałem, że żeby być oryginalnymi, moglibyśmy dzisiaj pogadać o morsowaniu.
Ale czy oni mają przygotowane te rzeczy, bo my nie przygotowaliśmy sobie tego tematu.
Że tam przygotowują.
Troszeczkę przygotowują.
Ten format jest już inny, bo ja zacząłem, tak jak mówię, od pierwszego odcinka, bo lubię chronologię. To jest tak, ja zresztą tak lubię osobiście.
Ja nie wierzę w chronologię.
Nie? Nie, to nie to. Czy to? W co nie wierzysz?
No, że jak masz... Na przykład niektórzy mówią, że masz ileś tam chronologii i jak masz na przykład jedną chronologię więcej albo mniej, to jest problem.
To są chromosomy.
To jest to samo.
To też prawda.
No więc ja w to nie wierzę.
To ja po prostu... noworoczny odcinek. Swoje własne prawa, nowa tradycja.
Jasne, oczywiście.
Po prostu siedzimy i gadamy.
A nie, myślałem, że to morsowanie.
Nie.
Czyli to jest tradycyjny odcinek już?
Tak.
Na tym etapie?
Tak.
W którym po prostu sobie siadamy spokojnie.
Tak,
w studiu.
Bez stresu. Chcieliśmy was zabrać na naszą drugą lokację, na nasze studio.
Może zabierzemy.
Wyjazdowe. Pewnie zabierzemy. Nie zabraliśmy na ten moment, bo było zajęte, no bo nagrywał tam inny duet podcasterski program.
Z którym mamy mega zgodę?
Tak.
No to w takim razie nie ten, o którym myślę. Żartuję, śmiejemy się. Nowy rok jest.
Gdzie jest moje oświadczenie?
Gdzie jest moje oświadczenie? Pozdrawiamy serdecznie wszystkie duety podcasterskie. Tercetów już nie, ale duety tak.
Tak, duety. Wszystkie podcasty, które są duetami, to pozdrawiamy mega serdecznie.
Dlatego, że...
A są większe?
Moim zdaniem to jest oszustwo wtedy, jakie są w trzy osoby, bo popatrz. Jak masz sytuację taką, że jedna osoba jest nie w formie, co się zdarzało wielokrotnie w różnych konfiguracjach, nie?
Tak.
No, no to, to jest, to ta druga osoba ma wtedy duży obowiązek i wszystko spada na nią. Jeśli masz trzy osoby i jedna osoba nie jest w formie, to dalej te dwie ciągną rozmowę tak, że ta trzecia to w ogóle tam coś powie, a i tak jest flow niesamowite. Więc dlatego dla mnie to jest oszustwo.
Że ułatwienie bardziej może niż oszustwo. Tak.
I też najłatwiej jest też chyba w jedną osobę. Chociaż kurde, zawsze mi się wydawało, że to jest jednak najtrudniejsze. Bo zobacz, na przykład Joanna Okuniewska tak robi, nie? Tak mi się wydaje, że przynajmniej kiedyś tak było, że nagrywała, sama mówiła. Dla mnie tak, to jest niesamowite sama. Pociągnąć taką rozmowę samemu. Z drugiej strony, jednej strony mi się to wydawało proste, no bo sobie myślisz, okej, no jestem przygotowany.
Format też temu pomagał, no bo to było opowiadanie historii jakiejś, prawda? I dodawanie takiej własnej interpretacji, bo na tym polegał ten format, którego słuchałem.
No, i zobacz, z jakim sukcesem to się udało. A z drugiej strony pomyśl, kurde, czy to nie jest najtrudniejsza jednak forma?
Myślę, że jest, bo najwięcej wymaga od ciebie i no, po prostu tego, czy ty umiesz coś powiedzieć. Natalia Nykiel, moja koleżanka z branży, też ma bardzo...
Jakiej?
Przepraszam?
W jakiej branży?
Mleczarskiej.
Tak, mleczarskiej, to no, też głupie zapytałem. No. Ale wolałem się upewnić.
Ja mam krowy, bo wszystkie są krowy moje na świecie i kocham krowy. I no, jakby ja sprzedaję dużo mleka.
Jesteś potentatem mlecznym.
No,
nie mówiłeś mi nigdy o tym.
Ale tylko oczywiście eko, naturalne i tylko jak krowy chcą.
Za dużo tych mów puściliśmy do studia.
Za dużo jest mów w studio.
7 tysięcy. Kto podpisywał w ogóle ten papier na 7 tysięcy? Ty. No dobrze, no, ale to powiedz mi, jak ktoś do ciebie przyszedł, tam kierownik produkcji, to te, które akurat, nie wiem, Rafał czy Marcin, czy któryś z nich.
Powiem ci szczerze,
no?
Na to 7 tysięcy kapnęła kropla łzy i się rozmazało. Ja nie wiedziałem, że to jest 7 tysięcy. Było rozmazane, była smudge.
No ale to było napisane, bo pewnie było napisane 7K i ta kropla spadła na to K, tak?
Nie, było 7,000. Ale nie widziałem tego.
To jak wielkie były te łzy, że ci zakryły 3,0?
O, one były krokodyle.
Masakra.
I Natalia ma bardzo ciekawy podcast. Już chyba, wydaje mi się, że 2 sezony na pewno były tego podcastu. I jest on
naprawdę?
Właśnie o wszystkich takich... Spanish oriented. To jest. Wszystkie takie rzeczy, na przykład, dlaczego piosenka La Cucaracha jest o tym, o czym jest. I
ale
co
hiszpańskie rzeczy. La Cucaracha to jest karaluch?
Tak. Ale właśnie są wszystkie takie legendy, ślady tej historii we współczesnym świecie, tłumaczenie kultury w ogóle.
A Natalia się na tym zna? Ja nie wiedziałem.
Ona studiowała przecież takie rzeczy.
O kurde, nie miałem pojęcia nawet o tym. Serio? No. Świetnie, ona jest w ogóle super dziewczyna.
O Jezus.
Dziewczyna petarda. Mhm. Natomiast...
I też robiła to sama i robi to świetnie. Jest to bardzo rozrywkowe, ale totalnie edukacyjne i takie informujące. I,
fajne.
I ona się też na maksa tym jarała.
Kurde, tyle podcastów przede mną ukryłaś.
Ukryłem je przed tobą.
Ukryłeś?
Tak.
Dlaczego przede mną nie ukryłeś?
Za uchem.
No ale jaki był powód tego? Dlaczego nie chciałeś wiedzieć?
Nie chciałem ci ich dać.
Ja bym ci oddał każdy mój podcast.
A ja ukryłem za uchem.
No dobrze, to teraz fajnie, że przynajmniej się przyznałeś. I dlatego nie dostaniesz kary. Bo się przyznałeś. No, tak to się z dziećmi robi. Wychowanie. Nie. A to tak naprawdę jest. Borys sam wie, że tak ma. Że on się przyznaje do wszystkiego. To jest niesamowite. Więc super. Bardzo to jest moim zdaniem odważne. Ja mu ostatnio powiedziałem, to żeby się przyznać takie rzeczy, trzeba być odważnym. No. Jak się nie przyznajesz, to jesteś nieodważny, więc byłeś odważny.
Dlatego i nie będę miał kary.
Dlatego nie dostajesz kary.
Cieszę się.
No mam nadzieję, że on też tak nie będzie ekstrapolował, nie, tej zasady na dorosłe życie. Na zasadzie okradłem tam całe osiedle, przyznaję się.
Dzięki.
To i najgorzej, jakby wysoki sąd powie, no przyznał
się. Przyznał się. No proszę Państwa, strasznie. Przepraszamy za 7 miesięcy śledztwa w ostatniej chwili. No sprawca się przyznał, niestety, także dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy amerykański system sprawiedliwości zaprosił.
No możliwe, to robił w Stanach, nie wiadomo.
Możliwe.
Gdzie go zaniosło.
Los Angeles, przecież pamiętam, za wujkiem
pojechał. Kurde.
Kruki ratować.
To ja ci powiem, że ja ci też odkryję przed tobą.
Nikodem! Tu są te twoje skarpetki.
No
nie, ja nie mówię, nie. Że teraz.
No to właśnie, on będzie pytał teraz.
Teraz jesteśmy. na zdjęciach.
No i teraz zawieszaliście tego, zobacz ile ich jest. Popatrz, tam jest raz, dwa, trzy, cztery. To jest naście skarpetek, czyli tu było naście takich ekscesów, że ty z tą makijażystką, czy z kim, kto tutaj był producentką, cholera wie, żeście to robili. My patrzymy potem na to, nas kusi i od tematu głównego nas... A teraz Nikodem, nie właśnie nie idź, wróć. Co to jest ten worek ten wiszący, powiedz?
O fu.
No?
To jest worek na buty.
Ale wisi czarny worek wielki, czy nie wisi?
Wisi. Czy co dobra. To jest? Idź.
Idź, bo nie
potem,
można się
patrzeć. To...
Masakra, nie?
Boże, dobrze, ale no, wiesz, pan, dobrze, no co, nowy rok.
Kurde.
Wyrezerwowało się to, co mówiliśmy przedwczoraj, nie?
Proszę cię.
Co ukryłeś przede mną?
Ukryłem przed tobą niesamowity podcast, proszę bardzo. Teraz w tym momencie pokażę ci twarz tego pana podcastującego. I kto to jest ten pan, powiedz mi?
Wygląda jak Einstein.
Bardzo blisko. To jest Andrew Huberman. Czyli wiedziałeś, to dlaczego powiedziałeś źle?
Ukryłem to za drugim uchem.
No widzisz, no teraz sobie śmieszkujesz, a ja tutaj ci mówię...
Ale spokojnie, mam tylko dwa uszy.
No, te muchy jest masakra. Natomiast fajny jest ten podcast, lubię go, chociaż kurde, no długie są te odcinki.
A ile trwają odcinki?
Po dwie i pół godziny.
No, to znam taki format.
Jaki jest taki format?
3,5 nawet bywa.
A.
Ale widziałem 3 odcinki jego. Z tobą.
Rozumiem.
Śmieję się, no Karol, już daj mi spokój.
Ile można prowokować? Karol cię prowokuje, nie?
Widziałem z kwiatem jabłoni, widziałem z pisarzami.
Dużo widziałem. Z twojej branży mleczarskiej, z wieloma osobami tak. Widziałeś.
Im po mega kumam.
Tak kumasz powiem. To.
Nie, świetne rozmowy.
No to fajnie.
A jak z tego zrobisz, że ironizuję coś, jak mówię, że jesteś przystojny, to mi chodzi o to, że jesteś przystojny. I daj mi spokój.
W każdym razie, Karolu, drogi, jeszcze raz, jak będziesz prowokował w trakcie naszego nagrania podcastu
na
Dawida
żywo.
Na żywo,
no.
To wtedy cię drugi raz poproszę, żebyś tego nie zrobił. Nie robił dalej. A jeśli kolejny raz to będziesz robił,
czyli trzeci jakby,
to będę cię kolejny raz prosił, żebyś tego nie zrobił.
Czyli to już trzy razy wtedy cię poprosi,
żebyś Radek, tego, żeby nie, tego zrobił, nie zrobił, bo robisz to cały czas. I będę musiał ci tak do śmierci mojej albo twojej przypominać. Po
co? Wy jesteście w tym samym wieku?
W identycznym, więc my jesteśmy, ten sam wyścig robimy, prowadzimy. No i właśnie, redakcyjny kolega. To jest niesamowite, jak on zawsze... I Andrew Huberman ostatnio mnie bardzo zainteresował, kiedy natrafiłem na jego podcast sprzed 2 lat z takim panem...
Telefon do mnie dzwoni, przepraszam.
Telefon od ciebie dzwoni? Czy no. To jest muzyka z piratów jakaś?
To jest muzyka z piratów, bo to jest Monkey Island. Najlepsza gra. Jakim piratem byś chciał być? Takim, co znajduje skarby, czy podbija statki?
Bałbym się podbijać statków.
Proszę?
Bałbym się podbijać statków. Bałbym się, wolałbym być pokojowym takim piratem, który głównie kopie. Czyli można powiedzieć górnikiem tak naprawdę, nie piratem. Ale takim, którym górnikiem, który do pracy przyjeżdża statkiem pirackim.
No tak.
I wtedy bym kopał. A ty byś wolał być abordaż?
Nie.
A jakbyś musiał, to byś zabijał ludzi i walczył o skarby?
Jakbym musiał?
Zastanawiam się, jakbyś musiał. No. Jakby cię, no nie wiem, twój kolega na przykład to robił zawodowo i chce cię wciągnąć w ten biznes i mówi ci...
No to wtedy jestem bez wyjścia.
Rozumiem. No zobacz, jak to człowiek jest podstawiony do ekstremum, nie?
No.
Dobra, no widzicie, no tak to się dzisiaj z nami tutaj przebywa, no. Takie są tradycyjne odcinki.
Albert Ackerman.
Bo właśnie ten Albert Ackerman, Andrew Huberman, o którym mówiłem, on nagrywa takie bardzo długie odcinki, 2,5 godziny i ostatnio...
To jest jego podcast.
To jest jego podcast. Nie zdążyłem chyba powiedzieć, z kim miał ten podcast. Z panem doktorem, profesorem...
Davidem Sinclairem.
Powiedziałem? Czy sam powiedziałeś teraz? Zgadłeś, bo ci powiedziałem... A, powiedziałem ci w międzyczasie.
No rano przyjdzieś.
A, i jeszcze wtedy ty powiedziałeś, że to jest...
Bob Sinclair był.
Ten piosenkarz.
Nie wiem.
Człowiek David Sinclair, 53 lata czy 4, wygląda jakby miał 12.
Wygląda jakby miał 30, no.
No 30.
No na pewno nie wygląda jakby miał 54.
No właśnie. A ma 60.
Rozbawiłeś mnie.
No, cieszę się. Nie, tak naprawdę nie ma 60.
W każdym razie pan Andrew
Huberman.
Huberman rozmawiał z Davidem.
Dwa lata temu. Ja dopiero teraz, bo ja właśnie odkrywam ten podcast Andrew Hubermana i on to jest...
Chromosomowo.
Co?
Czy chronologicznie? To jest jednostronne.
Właśnie. Chromosomowo właśnie nie oglądam.
Losowo jednak.
Tak. Losowo oglądam, nie tak, bo lubię po prostu ryzyko. I to jest tak, że te odcinki już mnie same znajdują. I ja właśnie dzięki temu podcastowi w ogóle, tutaj muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to kiedykolwiek mówiłem, właśnie dlatego ja rzuciłem ten alkohol w diabły.
I kiedy to już było?
Kiedy to było już? 273 dni temu. Sprawdzałem, bo ostatnio nasza koleżanka Paulina, którą serdecznie pozdrawiam. O. No jak to wytłumaczyć? Jak nagrywają program z kotami, rozumiesz, obok i psa wpuścili.
No to będzie dobry sezon, tyle powiem.
Drugi sezon, dobrze nagrywali drugi sezon. Co on 2000 kotów zrobi, nie mam pojęcia.
Przeleci helikopter i się pies uspokoi.
No takie widzę. I jeszcze tam krzyczą. Jezu, poważniejsza afera, no nic. No samo życie, mówiliśmy.
Samo życie. Jesteśmy wśród natury, na obrzeżach, w studiu.
Bo ostatnio właśnie ktoś mi pod podcastem u Karola napisał, kurde, Radek rzucił alkohol, to znaczy, że on miał taki problem z alkoholem. No nie trzeba, żeby rzucić alkohol, mieć problemu z alkoholem, ludzie, no kurde.
Po prostu nie spożywasz już alkoholu od prawie roku.
Tak, no i właśnie Paulina mnie pyta, jak się nazywała ta aplikacja, która nazywa się Sober. Od razu powiem, nie mam żadnych pieniążków. Z tytułu reklamowania tego, jak słowo pieniążków to jest dla mnie takie guilty pleasure, że można je powiedzieć, no tak źle brzmi. Znaczy tak, no z drugiej strony, no nieważne. W każdym razie i wtedy sprawdziłem przy okazji, jaki jest ten stan i właśnie Andrew Huberman przez 2 godziny opowiadał o szkodliwości alkoholu i ja już po pierwszych pół godzinach myślę sobie, kurde, dobra, no ja tam ile piję kieliszek, 2 wina tygodniowo, to nie jest jakiś duży problem. I on tak dosłownie sekundę po tym, kiedy ja to pomyślałem, zaczął się, a teraz rozważmy tam aspekty zdrowotne umiarkowanego spożycia alkoholu, które się wyraża w tym. Myślę, okej, okay, to teraz posłucham. No i 1,5 godziny później już byłem abstynentem. No i właśnie teraz się boję, co się stanie ze mną teraz, dlatego że ja niestety jestem często dość radykalny w takich sytuacjach. Przesłuchałem tę rozmowę z Davidem Sinclairem, który zajmuje się badaniem długowieczności.
Ja nie wiem, czy ty, wprowadzając tyle zmian prozdrowotnych, czy ty wiesz, przeżyjesz, żeby efekty poczuć.
To prawda.
Jak ty tak drastycznie to życie zmieniasz.
No właśnie, oni sami nawet mówili o tym, żeby nie zrobić tego drastycznie, ale ja tylko jestem radykałem.
Jak inaczej, wiesz, albo robię, albo nie robię.
No bo on bada długowieczność, co jest w ogóle ciekawe, dlatego że jego zdaniem starzenie się jest chorobą. To jest w ogóle pierwsza rzecz, która była dla mnie szokująca. Myślę, jak to? Starzenie się jest naturalnym procesem. Oczywiście, a on mówi, on mówi tak, jaka jest definicja choroby? Tak mówi David.
Proces, który uszkadza żyjący organizm.
Tak, czyli doprowadza cię do coraz gorszego zdrowia, a to jest choroba.
De facto, ostatecznie.
I w ogóle ciekawa jest jeszcze rzecz taka, i musi cierpieć na to mniej chyba niż 15% społeczeństwa. Bo jeśli jest to wyżej, a tu jest 100%, zobacz.
No, niesamowite.
I ja mówię, że to jest tylko
ten jeden element. Benjamina Batona.
No tak, który jest na minus jakiejś
skali. On jedyny cofnął jakby skalę, no ale...
No i właśnie on twierdzi, że on też cofa w niektórych zakresach.
Czyli jeśli chodzi o... Przepraszam za gwizd w międzyczasie. Jeśli chodzi o Więcej niż jedno zwierzę, tak?
Chihuahuę wpuścili, tak? Tak. Robi się ciekawie.
Reaguje na dużego psa i... Tak. Czyli David Singer wystosował taką tezę, że... Powiedzmy tak, oczywiście skrótowo, że starzenie można traktować jako chorobę, ponieważ jest to proces, który jesteśmy w stanie na przykład przyspieszać albo spowalniać.
Tak, albo w jego zdaniem nawet odwracać, co jak na samym początku sobie o tym myślę, no kurde, no jakaś czarodziej. Sekta, no czarodziej, no, właśnie. No, no. Ale z drugiej strony, wiesz, gość
zawsze
pracował...
Zawsze tak, jak ktoś mówi, że jest czarodziejem, to jest...
Czarodziej. No i tak samo o nim myślałem, no ale wyobraź sobie, że gość pracował na MIT wcześniej i teraz pracuje na Harvardzie, dokonał transferu tam, jest jakimś gościem, który jest jakoś super znany ze swoich prac badawczych, uznany i to nie jest szarlatan.
No to w wieku 12 lat.
Taki efekt, no właśnie. I słuchaj, bo powiem ci moim zdaniem ciekawą rzecz, która trochę mnie sprawiła, że to ucho tak zbliżyłem do radioodbiornika. On twierdzi,
prosimy.
Czym jest to starzenie, że To jest trochę tak, że nasz organizm działa na takiej zasadzie, że w czasie on nieustannie kopiuje informacje. To jest trochę tak, jakbyś kopiował, miał tę samą piosenkę jakiegoś znanego wokalisty, Dawida Podsiadło na przykład. Hmm. I bierzesz jego piosenkę, na kasetę nagrywasz, albo na płytę gramofonową i przegrywasz ją z kasety na kasetę. I za każdym razem jest tak...
Dochodzi do jakiejś utraty jakości.
Scratch. Oni tak mówią o tym, nie? Coś tam się zmieniło. I teraz jest pytanie, czy można dokonać tego kopiowania, żeby ograniczyć ten scratch? Mm-hmm. I rzeczywiście, jakbyś się zastanawiał nad tym, czym są i czym jest powstawanie nowych komórek, to jest nic innego jak przekazywanie informacji ze starej, obumierającej komórki do tej nowej.
Ona
nie?
mówi, ja to wiem.
To jesteś tą komórką, tyle, umieram, pa!
Tak, musisz wiedzieć to o tym, żeby funkcjonować dalej.
Tak, i na przykład on mówi, to on podaje na konkretnym przykładzie, że komórka, ty jesteś komórką, która jest komórką skóry, to jesteś ty. No i ona się nowa pojawia i ona tak patrzy się jak, kurde, szpak w gnat. I mówi, po co ja tu jestem? I może ja jestem komórką, kurde, nie wiem...
Języka.
Języka. I rośnie ci język na skórze. No i tak, i to jest taka choroba.
A to więcej niż jedno... Komórka musiałaby tak pomyśleć.
Tak, właśnie, musi pomyśleć więcej niż jedna komórka. Ale on twierdzi, że te pojedyncze komórki, które się nawet składają potem na zbiorowości, kiedy one negatywnie, jakby źle przekazują tę informację, i od razu mówię, że ja nie wiem, czy to jest dalej szarlataństwo, tylko tak słuchałem no, dzisiaj rano tego i wczoraj zacząłem. Ale no, mówię, co słuchałem, więc disclaimer, do nikogo nie namawiam. I to jest, on za każdym razem mówi też tak, ja nikomu do niczego nie mówię, ja tylko mówię, jak ja robię. No a mówicie to dziecko.
No tak. Mówisz, to ja prędzej uwierzę dziecku, czy naukowcom?
No właśnie. Myślałem, że to masz napisane 52, ale masz napisane 92. Myślałem, że masz tu napisane jego wiek. A tu masz napisane, ile on lat dożyje. 92 lata, zobaczymy.
A będzie wygląda jak 13-latek wtedy.
Właśnie, to jest najbardziej przerażające. A serio, jest tak, że ten gość wygląda na naprawdę. No, wkleimy wam te jego zdjęcia, ale to jest aż, jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to sobie wygooglujcie. A zresztą teraz sobie przypomniałem, że mieliśmy taki temat o tym Brianie Johnsonie, tym, co sobie przeszczepiał wątroby z młodych ludzi.
No, ostatecznie okazało się, na szczęście nie. Ach, no, po prostu tak. Dbał o swoje organy do tak ekstremalnej...
Ekstremalnego... Ekstremum.
Ekstremum, że po prostu jego organy były tam w stanie...
No tak, ale mieliśmy rzeczywiście odcinek o pokrewnym temacie, ale on tutaj robi tak trochę, to myślę, że jednak mniej radykalnie, chociaż za chwileczkę już nie będę przedłużał, chociaż no właśnie, fajnie się gada, czy się nie fajnie gada?
Mi się bardzo fajnie no rozmawia, fajnie. A, bo mi wypadło.
Tutaj ci wypadł ten taki moduł, chip, dzięki którym
coś mi wypadło.
Człowieka. A nie, to jednak nie jest chip, to jest gumowe.
No.
Wiesz co?
Wiem. Kiedyś tak mnie zaczepił chłopak na ulicy. Jak niedawno, coś... tak typu parę miesięcy temu, 2 miesiące temu.
No.
No szliśmy i tak widzę, że mnie rozpoznał i tak miał taki odruch, że coś by chciał powiedzieć, ale się powstrzymał i potem mówi coś ci wypadło. Ja się odwróciłem i mówię.
Tak ja powiedziałeś mu. I nic nie powiedział więcej?
Nic.
Bo mu chodziło, że podsiadło, tak? No, czy naprawdę ci wypadło gumowe jabłko?
Cytował scenę z mojego gościnnego udziału w programie Maćka Dąbrowskiego kiedyś.
Hej, ty, coś ci wypadło.
Co, pewnie gumowe jabłko?
Nie, Dawid Podsiadło.
Pozdro z podłogi.
A, teraz zajarzyłem, bo to się rymuje po prostu.
Bo to był rym. I nie wiem, czy to też nie był follow-up do jakiegoś właśnie takiej pierwszej części żartu, że coś mi wypadło. Nie pamiętam, ale wtedy to było okej.
Okay. Wtedy było okej. Okay. No wiadomo, niektóre rzeczy się różnie starzeją, nie? David Sinclair na przykład nie.
W ogóle.
Ale nie masz tak, że jak jesteś w studiu tutaj na obrzeżach, to masz tak, że sobie siedzisz po prostu i tak sobie zapominasz nawet, że nagrywasz ten podcast, że to jest takie rozleniwione, że tu może coś powiesz, czasami tu może się zastanowisz.
Czy nie masz taki pomysł na ten noworoczny odcinek?
Kurde, to ja go realizuję w całości. No. W takim razie.
Czyli słuchasz
ale
do podcastów,
może powinienem się skupić bardziej.
Powiedz, nie. Jeżeli komuś przeszkadza nasze rozproszenie, to niech włączy kolejny odcinek, albo poprzedni był bardzo dobry.
Tak.
A powiedz mi, kochany, na czym de facto polega no to odmładzanie tych komórek, bo to jest taki naukowy termin, ale jak w codzienności i w życiu codziennym ja, czy nasi widzowie, słuchacze mogą się tymi metodami polecanymi, ale też nie Nie w formie nakazu, David Sinclair.
Ty też sobie zasypiasz tutaj przyjemnie, popołudniową krewkę robisz w studiu. Co robić?
Pytam,
jakby, jak
pytam,
żyć?
Pytam.
Jak to do tego?
jak to jest?
Co Polak to, z tego może mieć?
Na czym to po prostu polega stricte?
On bardzo w tym Andrew Hubermanie to bardzo tłumaczy w zakresie tego, jak tam poszczególne te geny ze sobą rozmawiają. On właśnie, to jest bardzo ciekawe, jego jakby głównym założeniem jest to, że oczywiście predyspozycje genetyczne są ważne, ale one nie są tak bardzo kluczowe. W ramach tych predyspozycji genetycznych ciekawe jest bardzo to, że ludzie, którzy dojrzewają później, a nie robią czegoś na takiej zasadzie, tak anegdotycznie, oni o tym też mówili z takim zastrzeżeniem, że to nie, proszę nie brać tego aż naukowo, ale tak można to porównać do sytuacji takiej, że jest na przykład taki hop, nie? Twój kolega z klasy, no i on cię denerwował przez wszystkie lata, ty go tam szturchnąłeś parę razy, mu wbiłeś cyrkiel, nie powiem gdzie, no i on po wakacjach wraca, to jest wielki chłop z brodą.
Tak.
No i teraz ty masz przejebane.
No tak.
Ale czasami bywa tak, że dziecko rośnie dosłownie w wakacje, nie?
Tak. Ja miałem tak, że kiedyś cyrkiel... Wszedłem do domu i tak na przestrzeni paru chyba dni albo jednego dnia coś mnie kłuło cały czas w plecy, nie? I ja mam tak, kurde, to coś mnie tam drapie po prostu, coś mnie drapie. I no i to się tak działo, ale właśnie nie wiem, czy to jeden dzień, czy parę. I mówię w końcu, no nie, no to jest jakaś masakra po prostu, nie? I patrzę i tam takie plamki krwi, czy co? I stary, miałem tak cyrkiel ustawiony w plecaku, że mi się wbijał w plecy.
Naprawdę?
Naprawdę. To jest prawdziwa historia. Mnie dźgał cyrkiel w plecy. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Mówię, co to jest? Wiesz, no to jakby to, żeby się przebiło przez piórnik i plecak, to taka mała końcówka pewnie mi się bijała. Ale mnie dźgał stary cyrkiel w plecy. Sam siebie. I nie urosłem. Ani przez wakacje, ani nic. Ja byłem very late bloomer. Ja w niektórych miejscach na ciele nie mam nawet...
Jestem po prostu co?
Płasko, jak u Kena. Zapytajcie moich dziewczyn, no przepraszam.
Boże Chryste, taki podcast poważny, zobacz.
Tu na Europie... Jakaś cenzura.
A co tam się wydzierają te koty, drą koty?
No, drą koty.
A popatrz, a ten Nikodem co raz gada, ciekawe czego słychać. Słyszy, kaszle gada.
Oj, może oni się znowu tam spotkali na wieżę.
Na parzeniu.
Na trybarzenie. Powiedz mi, kochany, że late bloomer ma lepiej czy gorzej?
Lepiej.
Genetyki? Lepiej.
Ludzie generalnie mniejsi, ich zdaniem, generalnie tak, im więcej twój organizm ma jakiegoś rodzaju wysiłku,
tym szybciej się zużywa.
Okej.
Czyli jeżeli wystrzelisz jak rakieta, jak torpeda, w 2 miesiące i pokonasz 3 etapy dojrzewania w miesiąc, no to nie jest dobrze. Ale z drugiej strony, jaki masz wpływ na to, czy jesteś...
No nie masz.
To
jest ta losowość genetyczna, ale są pewnego rodzaju momenty, w których ty jesteś w stanie zasymulować ten taki okres wakacyjny, przez który ten kolega rośnie tak, że ci potem wiebie. Mhm. Możesz to zrobić. Okay. Zapytasz jak. Odpowiedź numer A wyświetlona w tym momencie na ekranie. Kto to jest?
To jest chyba Albert Einstein.
Bardzo blisko. To jest teść.
To jest teść.
To jest statystyczny teść. I teraz ładnie. Dlaczego pytasz, wy też pytacie w listach, w komentarzach, jaki jest związek tego, z czym ja mówię. Bo jak na przykład chodzisz na siłownię i wiesz, tam dojdziesz trochę teścia właśnie, to ten testosteron, który ty sobie suplementujesz, jakby daje ci niesamowite efekty, bo jesteś duży, dajesz radę. Albo na przykład jak stosujesz hormon wzrostu, to jest dokładnie ta sama sytuacja.
Ale to jest ogólne to hel.
Tak. To jest tak duży wysiłek dla twojego organizmu w rzeczywistości, że zapłacisz tym, że będziesz w ich zdaniem potencjalnie krócej żył. A im to spokojniej wchodzi...
To ja jestem ja. Ogólne to hel.
No i super. Chociaż ty też dojeżdżasz siłownianie, ale na szczęście bez teścia, nie? Ja ci żarty robię czasami, że co następny to będziesz teścia robił, nie?
Nie, no suplementuje się jakoś, ale tak raczej naturalne.
No, ale to witaminę D to jeszcze, to proszę cię.
Witaminki i... No i ta. Białko czasami.
wypije szejka jakiegoś,
no,
wiesz.
No to pół biedy, myślę, chociaż trzeba było ich zapytać. W każdym razie ten każde takie rozpędzenie tego organizmu jest ich zdaniem złe. Natomiast, co jest dość interesujące, to nadal, nawet jak jesteś Marcinem Prokopem i masz tam 2,06 i albo wystrzeliłeś kiedyś, to nie zmienia to faktu, że zmiana twojego życia, według Davida Sinclaira, nadal powiem, bardzo ci może wpłynąć na twoją długowieczność. I teraz to jest to redaktorskie pytanie, co, prawda, trzeba zrobić. Przede wszystkim oni twierdzą, bo Huberman ewidentnie jakby ma wiedzę w tym temacie, ale trochę z innego pola. On tam bardzo ciekawie o tym opowiada, że on doszedł do podobnych wniosków za sprawą sposobu, w jaki izraelska armia przez lata traktowała swoich żołnierzy, eksponując ich na ekstremalne warunki, a efektem ubocznym tego było to, że ci żołnierze żyli dłużej. Mhm. I powstało coś takiego nawet, co się nazywa dieta wojownika. I ta dieta wojownika zawierała się w tym, że ona generalnie była deprywacją pokarmową. I to byli ludzie, którzy stosunkowo mało jedli, no bo byli na takie ekstremalne warunki wyeksponowani. I teraz ich zdaniem tym pierwszym kluczowym elementem to jest to, że ty musisz po prostu jak najmniej przetwarzać tego jakby jak najmniej mieć wysiłku polegającego na tym, że ty na przykład właśnie trawisz pokarm albo jesteś nieustannie wyeksponowany na to, żeby jakby przerabiać coś. Musisz mieć momenty odpoczynku.
Czyli po prostu jedzenie rzeczy lekkostrawnych, takich, które trawisz i jest po temacie, a nie takie, które zalegają, męczą twój organizm, zmuszają go do ciągłej pracy. Na pewno pewnie unikanie jedzenia na noc.
Tak, no dokładnie to jest
Czyli
to, co ty mówisz.
Czyli po prostu najwięcej higieny w takim...
Czyli to niestety dla nas, niestety, no bo wiadomo, że każdy lubi tam chlapnąć.
Era przekąsek znika. Tak.
Żeleczki, prawda, wszystko co? To, co... Żelki, żeleczki,
no, żelunie. Żeleczki.
Żeleczki?
Tak myślałem.
Nie, chodziło mi bardziej o żelki. I niestety bungery.
Kto?
Bungery.
To jest to, co wraca, jak rzucisz?
Tak. Nie możesz tego też? Co jeszcze?
Czyli przetworzone jedzenie.
O! No generalnie niestety...
Higiena jedzenia tak.
Tak, Sinclair twierdzi, że najlepsza dla nas jest dieta śródziemnomorska, ale nie postrzegana w charakterze pizza, makarony, dużo sosu. Tylko prawdziwa ta dieta śródziemnomorska to jest generalnie raczej taka dieta warzywno, taka... No to jest generalnie dieta warzywna. Pamiętajmy, że dieta śródziemnomorska to jest dieta z biednych terenów. Mhm. Tam mięso występowało owszem, ale rzadko. Ryby też bywały, też nie tak często. On generalnie idzie w stronę jednak wegetariańsko-wegańskich klimatów, chociaż sam się przyznaje do tego, że lubi tam chlapnąć jogurt naturalny, jada ryby, jada krewetki. Mięso chyba nie wiem, czy już jeszcze mu się zdarza, ale ewidentnie jest tak, że w umiarze. Natomiast ewidentnie jest sytuacja taka, że on stoi na stanowisku, że nasz organizm potrzebuje doprowadzić się do sytuacji, którą on nazywa autofagią, czyli zjadaniem swoich własnych zasobów. I on to osiąga za sprawą tych postów, prawda? Tylko on te posty ma dość radykalne, dlatego że jego posty to są 2 godziny w ciągu dnia. On je, 20 godzin nie je. No dużo. I czasami sobie robi głodówki jeszcze takie 24-godzinne, nie raczej nie dłuższe. Tak raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu. Powiem ci tak, ja ten fasting kiedyś uprawiałem, nie? Straszne rzeczy mi przyszło do głowy. Nie pociągnę tego tematu. Raz mi nawet zrobiono zdjęcie, jak robiłem ten fasting w miejscu publicznym.
Radek.
No to była taka najbardziej niewinna rzecz, którą wyciągnąłem z tego całego zbioru, który mi przyszedł do głowy.
Ja cię widziałem parę razy, jak robiłeś fasting.
I tak oszczędziłem was w ogromnej mierze. Mogłem gorzej. No i tylko, że wiesz, ja to wtedy błędnie postrzegałem, bo ja w trakcie tych 6-8 godzin jadłem wszystko. Nigdy nie byłem cięższy niż w trakcie tego fastingu i bardziej niezdrowy.
Naprawdę?
No tak, bo ja jadłem, naprawdę, ja byłem wtedy największy zdecydowanie. Ale biorąc pod uwagę, że to było rok temu, to od tego roku, wyobraź sobie, przez cały ten rok wróciłem do tych fastingów na razie. I miałem pierwszy fasting, tak sobie pomyślałem, kurczę, aż tak czas minął 18 godzin, słuchaj. Kiedyś ja miałem 16 na tam... 8, a teraz myślę, że też będę tak utrzymywał, no ale on to robi przede wszystkim, dba o to, co je, suplementuje się niestety, to jest taka trochę kontrowersyjna sytuacja, w której przyjmuje trzy przede wszystkim główne substancje. Jedną z nich jest witamina B3, zacząłem od najmniej kontrowersyjnej. MNM to jest druga rzecz, to nie są MNM. Widziałem, że ci się, że zaświeciło.
Oko mi się zaświeciło.
Czy NMN? Nie wiem, którą stronę. To jest jakiś prekursor czegoś, co ci reguluje ilość glukozy we krwi. Bo ten Sinclair twierdzi, że generalnie wszystko jest za sprawą tego, ile tej glukozy we krwi jest, po to, żeby ściągnąć też taką glukozę. On na przykład przez to nie je pieczywa. No, to są takie rzeczy. Unika tych węglowodanów prostych. I jeszcze zjada lek. To są dwa suplementy, a zjada też lek, który jest lekiem jakimś na literę M, nie pamiętam jakim, który jest przy cukrzycy typu drugiego stosowany. No to jest taka ciekawa sytuacja, no bo to jest jednak dla cukrzyków, a on to robi dla siebie po to, żeby sobie właśnie znowu regulować tę politykę cukrową. No i są tu dość rady, chyba on to ciekawe, i jeszcze suplementuje resveratrol.
Wierzę?
To jest to, co jest w tych wignoronach.
Wignorony?
Tak, bo to jest liczba mnoga. On mówi tak, że żeby zjeść jego dawkę tego, co on je dziennie, on je jeden dieta tego, 100 mg, 1000 mg, to musisz wypić 200 kieliszków wina. Więc mu jest łatwiej rozpuścić ten resveratrol w oliwie, tak to robi, dodaje sobie listek bazylii, rozumiesz, do tego, i tak to spożywa. W takiej formie. No i to generalnie powoduje, że tam coś się dzieje dobrego. W każdym razie powiem wam, że byłem zaskoczony, jak wielki ruch społeczny się wokół tego wytworzył, co do którego nie miałem pojęcia, że w ogóle coś takiego istnieje. Ale ludzie chcą żyć dłużej.
Bo myślałem, że konkretnie jako przedłużenie filozofii pana Sinclaira.
Tak, oni robią to, co on.
Czyli on ma swoich wyznawców.
Tak, chociaż dość seksa. Mocno się dystansuje od nich. I podoba mi się na przykład tak, no wiesz, sprzedaje na przykład książkę na ten temat.
Okej. Okay. Czyli to jest aktywista też, jeśli chodzi o swój tryb życia.
Tak, ale na przykład podoba mi się to, że nie robi jeszcze na przykład własnych suplementów. Że to nie jest taka działalność komercyjna, taka już wiesz, pełna, na zasadzie zamknięty obieg pieniądza. Ja wam teraz przekazuję Ewangelię, a teraz wam sprzedaję narzędzia do tego. Nie.
Tak czy siak, śmierdzi mi to jak skóry.
Możliwe, że trochę. No widzisz, to jest moje pierwsze spotkanie z nim. Jeszcze go nie zweryfikowałem na osiedlu. Nie wypytałem kolegów.
Nie lubię takich...
radykałów?
Nie lubię takich rzeczy, że ktoś jest naukowcem i zaczyna żyć tak, że no to tu jest taka mikstura, którą wyciągnąłem z pestki oliwki i to się normalnie podaje koniom, ale ja to jem. I mam jeszcze taką kropelkę, którą orangutany, jak ściskają kozy na wybiegu, to ich pot wtedy to wytwarza i tylko wtedy. I ja te krople tego potu wpuszczam sobie w lewe oko, trzy razy w miesiącu w lewe oko i raz w prawe. I dzięki temu już mam miesiąc dłużej życia. I jem tylko pestki.
Nie.
Z arbuza. I jem,
ale tylko takiego, który przejechany został przez samochód.
O 13 w roku przestępnym, a o 12 w normalnym. A tak normalnie pracuję na Harvardzie, w sensie normalnie jestem normalnym gościem, nie? Ale jeśli chodzi o te parę takich rzeczy, to mam takie swoje schizy, nie? Że to wybadałem i mam tak, no spoko, no brzmisz jak przeciwnik Spidermana.
No wyjaśniłeś chłopaka.
David Sinclair, sorry.
Zmasakrowany.
Nie, no wiesz,
to będzie nazwa tego odcinka.
Aż tak mi się dłużej nie chce żyć, no. Żebym
ale z drugiej strony
alchemiczny laboratorium zbudował w domu.
Ale właśnie to cię chciałem zapytać, bo widzisz, bo mnie...
jak już to najlepszy gest w tym roku.
Wyjaśniłeś chłopaka.
Nie, no ja po prostu jestem takim konserwatystą.
Ale i co, słuchaj.
Ja lubię, wiesz, najbardziej to ja lubię Sucha Krakowska.
Nie no, Sucha Krakowska jest akurat niesamowita. Mój teść przywiózł tutaj z kraju dalekiego.
Sucha Krakowska.
Przywiózł suchę krakowską. Wiesz?
Twój teść?
No. Nie testosteron, mój teść.
A, właśnie.
Przywiózł suchą krakowską i dla mnie to było coś niesamowitego. Jadłem ją codziennie.
Pyszne. A wegańska jest taka w... wegetariańska w sensie. Jest w...
A kiedyś jadłem ją.
W tym,
wiem gdzie.
No. Pyszna,
to prawda. Natomiast... zapytam cię tak, i ciebie też słuchającego tego podcastu. Teraz już tu i teraz wam mówię tak, wiecie o tym. Żyjecie albo 78 lat, albo żyjecie 92, jeśli... Tu, tak jak tutaj masz na tym.
Tak.
Albo żyjecie 92, ale robicie to, co Bob Sinclair.
Fajnie, że dałeś takie te widełki. 78 normalnie, nie zmieniając swoich nawyków.
No, jedz wszystko burgery. Nie ukrywajmy
złych nawyków, no bo większość z nas posiada te złe.
Tak zdaniem wydaje. Pana Davida, no na pewno złe.
Tak. Albo 92, bo wprowadziliśmy takie zmiany do swojego życia. Czyli odpowiednią suplementację, higienę, no wiadomo. Ale wchodzimy w to jakby tak mocno jak pan David.
Pan David, tak jak pan David, na grubo wchodzicie i robicie te
78
suplementy.
78 czy 92?
No właśnie, teraz pomyślcie o tym, jaki jest koszt tego? A, i on jeszcze ćwiczy. Ćwiczy w jakiś ciekawy sposób tak naprawdę, nie jeszcze dopiero się ten temat zaczął, że on ćwiczy 3 razy w tygodniu w taki sposób, że doprowadza organizm do tego, że brakuje mu tchu. Czyli jakby ćwiczy z całej epy, chyba 30 minut i on twierdzi, że to, że ty tam ledwo oddychasz, to też jest dobrze.
Jestem pewien, że w ciągu najbliższych tych 10 lat mojego życia znajdę system, w którym będę się czuł dobrze. Nie wiem, czy on będzie utrzymywany do końca życia, czy będę śledził jakieś mody, ale generalnie, kiedy myślę o całym swoim życiu, to jestem pewien, że będę się odżywiał coraz bardziej świadomie, bo już zaczął się ten proces i parę razy w nim już byłem, jak miałem jakieś takie przypływy prozdrowotnej aktywności. Wiesz, takie loty, że przez miesiąc chodzisz do wszystkich lekarzy, zaczynasz o siebie dbać, odstawiasz używki, jesteś po prostu mega, mega zdrowy. I parę razy takie rzeczy miałem, one trwały czasami latami, czasami miesiącami, czasami tygodniami. Czasami to był poniedziałek. Teraz jestem w takiej fazie pewnie najdłużej. I nie męczę się, a wręcz chyba tak życiowo też jestem gotowy na to, żeby o siebie bardziej po prostu zadbać. To nie wynika z tego, że martwię się swoim stanem zdrowia, bo jestem w formie życia, wydaje mi się, mam życiówkę teraz.
No, mam pewno.
No. I po prostu poczułem na to dojrzałość i gotowość. Chciałbym być bardziej świadomy, jeśli chodzi o to, co jem, jak jem, mając świadomość, jak ogromną częścią tego, w jakiej jesteśmy kondycji, jest to, jak się odżywiamy.
No, ale ty i tak tu dokonałeś pewnego rodzaju wyrzeczeń w zakresie tego, w jaki sposób się odżywiałeś po to, że chociażby nawet utrzymać tę formę fizyczną, nie? Czyli nie jadłeś wszystkiego, na co miałeś ochotę. Ewidentnie było tak, że dbałeś. Tylko czy to nie jest trochę tak, że to, co robi pan Bob Sinclair, to jest sytuacja taka, w której to po prostu jest jeszcze kawałeczek dalej, nie?
No tak, ale dla mnie to jest właśnie za daleko.
Za daleko.
Ale dla mnie to jest w jakimś sensie
jestem zaskoczony,
już fanatyzm.
Dlatego, że pamiętam, jak Karol właśnie w Imponderabiliach mnie zapytał o to, czy bym chciał żyć 90 lat sam, czy tam prawie 60, tam chyba powiedział tam 50.
Chyba 50, bo
no, z 50, przyjaciółmi.
90,
i ty powiedziałeś, jebać tych przyjaciół, biorę 90. A teraz ty nie zjesz liścia bazylii z jakimś cukrzycowym suplementem B3 resveratrol i nie będziesz jadł, a będziesz żył 78?
Właśnie, bo mówię, dlatego fajne te widełki wybrałeś, bo dla mnie 78-92 to...
A jakbyś miał wybrać 78 z przyjaciółmi żyjesz, a 90 bez przyjaciół, to co byś
78.
wybrał? 78. O kurde, czyli to co, ty się targujesz o lata poszczególne. Kurde, no popatrzcie go, jamniczka. No.
Nie, 78 z przyjaciółmi to jestem pewien, że spoko.
Ale 50 to już było przegięcie.
Nie, 50 to za mało, no. Ja mam 30 lat.
To ja też się może wygłupiłem wtedy.
Wygłupiłeś, taki był lot.
Możliwe. Jakoś tak wtedy, możliwe.
Pięknie kurde. Powiedziałeś, ja byłem z ciebie mega dumny i wystraszyło mnie to i pomyślałem o sobie, kurde, sorry Radzinku, no. Ale ja chyba wolę 90.
A może byśmy znaleźli jakiś sposób na to, żeby mieć jak ze sobą komunikację?
No, był taki film Częstotliwość. Oglądałem go na VHS-ie. Z moim przyjacielem Maćkiem w latach gimnazjalnych, podstawówkowych nawet. Niesamowity był. Był taki motyw, że syn jakby jest i ojciec, nie? To jest mój ulubiony gatunek w ogóle. I to jest cytat z Mumio, z filmu Highway. Oni jadą samochodem i pan Jacek mówi... Ja to najbardziej lubię, jak jest taki film, to, że jest syn i ojciec. To jest mój ulubiony gatunek.
Fajne.
O, mumy, jesteś na
niebie. Ciepłe. No.
Ale Highway musimy obejrzeć razem, bo nigdy nie robiliśmy tego, to jest najlepszy film. Natomiast w tym filmie właśnie Częstotliwość było coś takiego, to jest jakiś gówniany film z przeszłości, sorry.
Zobaczmy plakat tego filmu.
Ale było coś takiego, że no tam ojciec tego i Kilim i syn tam żyje.
I oni tam gdzieś jechali?
No nie, i było tak, że jest zorza polarna się pojawia i dzięki tej zorzy się nagle okazuje, że ten młody jako już dorosły ma kontakt z tym ojcem, kiedy on jeszcze żył. I no piękne to było. I drugi taki seans, który pamiętam, który mnie straumatyzował na lata, to był Efekt motyla, też u Maćka oglądany. Co ciekawe, z reżyserskim zakończeniem, które nie było emitowane w kinie, które jest tak dołujące, że jeżeli nie widzieliście alternatywnego zakończenia Efektu motyla, no to w dalszym ciągu uważam, że jest bardzo mocne, jeśli chodzi o morał, więc nie polecam.
Kurczę, ludzie.
No piękny, piękny film w ogóle. Ashton Kutcher.
Kutcher, bo on ma polskie korzenie.
No.
A dlaczego mówiliśmy o tym, o tych częstotliwości, kabarecie Mumio wcześniej?
O kochany, przez to, że powiedziałeś słowo częstotliwość chyba i to wystarczyło, tak mi się wydaje. No ale mówiłeś o Karolu, o imponderabiliach, że...
no właśnie.
Że tam powiedziałeś, że wybrałbyś 50, że się pospieszyłeś, że się wygupiłeś, no nie pamiętamy.
Że częstotliwość to jest właśnie tak naprawdę właśnie, że ciebie te lata, ty handlujesz tymi latami.
Tak.
Ale powiem ci, że ja chyba zrobię tak, że zrobię eksperymentum.
No rób, rób.
Najwyżej umrę,
nie? Najwyżej pożyjesz dłużej.
No, to by to było śmiesznie. Ale z drugiej strony...
Mi się nie chce, no mówię ci.
Nie chce ci się?
Dla mnie to jest spokój. Życie to jest spokój i im więcej go w życiu mam, tym czuję... Może to jest jakieś, wiesz, głupie, ale... Ja czuję, że im mniej się przejmuję rzeczami i im mniej... mam takiego... rozedrgania jakby, powiedzmy, rozedrgany, jakbym to powiedział, storyteller. Mm-hmm. Że im mniej takiego mam czegoś w sobie, to... tym zdrowszy jestem i to tak psychicznie czuję po prostu. A właśnie jestem ciekawy na temat jeszcze pana Sinclaira, bo nie wiem, czy on zahaczył o ten moment. Czy w ogóle psychę odgrywa jakąkolwiek rolę w tym jego no, lifestyle'u po prostu? Czy to on się skupiał po prostu na fizycznych, policzalnych aspektach życia i zmianach, które możesz wprowadzić po prostu...
7 tysięcy mógłbym chyba przejęciem.
To jest parę za dużo. Czy jednak na przykład jakiś rodzaj terapii, takiego self-coachingu też...
Nie widziałem tego jeszcze. Na pewno on bardzo dużo mówi o takich wstrząsach wszelkiego rodzaju, czyli...
No tak, to wybrzmiewało z tego, co mówisz.
Możliwe, że to psychiczne też się...
Wprowadzał organizm w jakiś tam ekstremalny stan.
Tak, natomiast rzeczywiście to jest sytuacja taka, w której on unika wszelkiego rodzaju jakichś takich właśnie... Widać, że on żyje bardzo tak spokojnie, nie? Że to jest coś takiego, że... Ale z drugiej strony jest ciekawym typem, bo oprócz tego, że wygląda jak 12-latek, to jest całkiem nieźle umięśniony, bo on twierdzi, że paradoksalnie ta dieta mu dodaje więcej energii niż wtedy, kiedy jej nie ma. I że robił takie eksperymenty, że ją zawieszał na jakiś czas i nie wiem, tam właśnie poszedł na steka albo coś takiego, to mówi, że się czuł jak dętka, bo możliwe, że organizm się odzwyczaił od takiego wysiłku, no ale z drugiej strony, no być może to jest jakiś... A, no i on też parametryzuje każdy aspekt swojego ciała, nie? Czyli on to ma tak zmierzone, że to nie jest tak, że mu się wydaje, że on się czuje lepiej. Okay. Mu to w badaniach faktycznie wychodzi. Natomiast niestety ten obraz, o którym ty powiedziałeś, czyli że tam właśnie w roku przestępnym miał 13, a w roku nie ten, niestety trochę tak jest u niego. Że on na przykład tam, wiesz, mówi, że przyjmowanie takiego danego suplementu w trakcie całego życia jest złe, więc on na przykład go tam na jakiś okres zawiesza i jak on go zawiesi na 2 dni, to działa lepiej niż na jeden dzień i tak dalej. No to jest właśnie, on na pewno jest trochę w drodze tego Briana Johnsona, o którym mówiliśmy, nie? Ale ja pomyślałem o tym, że spróbuję to, bo to znowu jest zawsze za każdym razem kwestia skali. Ja pewnie nie zrobię tego tak radykalnie
tak
jak on, nie?
No. Ale na pewno nie dojdziesz do tak ekstremalnej wrażliwości na temat codzienności jak on, po pierwsze, a po drugie też pewnie wprowadzisz... Ja lubię takie rzeczy, lubię takie ekstrema badać i poznawać, żeby wybierać z nich rzeczy, które faktycznie będą pasowały do mojego lifestyle'u bez drastycznych zmian, a ewidentnie poprawią jego jakość. Ja lubię korzystać z wiedzy i szaleństwa innych ludzi, żeby w tych zdrowych momentach korzystać. W tych, które nie wykraczają poza jakąś tam, no mówię, szalonych oczywiście w cudzysłowie, prawda?
Oczywiście, ale będziesz kontynuował swój reżim sanitarny, związany z odżywianiem i z twoją kulturą fizyczną w nowym roku nadchodzącym, który już jest?
Absolutnie tak. Zresztą nawet teraz od stycznia dodaję jeszcze jeden dzień treningowy do tygodnia.
Panie Andrzej.
Tak. Więc będzie ich już o jeden więcej niż było, x plus jeden. No i oczywiście wracam na dietę tą taką już pudełkową.
A ty ją przerwałeś dlatego, że były święta?
Tak.
Ale nie miałeś tak, że po prostu nie mogłeś już znieść tego jedzenia?
Nie.
Ja nie wiem właśnie, jakie ty masz doświadczenia z pudełkami, ale jestem w stanie bardzo krótko na nich wytrzymać, bo po prostu no, nie daję rady.
Mi się wydawało, że też u mnie teraz po prostu satysfakcja...
Z tego ciała niesamowitego.
Z tego, jakie efekty przynoszą mi treningi, faktycznie jest taka, że trochę zeszło na drugi plan moja satysfakcja jakby z jedzenia samego w sobie, której tak mam częściej niż się spodziewałem, będąc na pudełkowej diecie, bo wydawało mi się, że dużo szybciej się z tym znużę po prostu i że będę kombinował i jadł naokoło. Zdarza mi się raz na jakiś czas, jak tam zazwyczaj nie ogarnę po prostu, że jakiś tydzień mi się kończy i nie zdążyłem zamówić kolejnego, bo nie chcę też się blokować właśnie na jakiś dłuższy okres, więc raczej tak z tygodnia na tydzień zamawiam. To zdarza mi się, że pominę jakiś jeden dzień i wtedy na przykład cieszę się, że mam taki dzień, kiedy muszę sam coś ugotować albo zjeść coś po prostu
innego
poza tą dietą. Natomiast dalej wtedy zwracam uwagę na to, co to jest.
No właśnie, czyli zostaje ci nawyk.
Nawyk, tak, ale bardziej mam tak, że nigdy w życiu tyle nie ćwiczyłem, ile teraz. I
myślę, że też na pewnym etapie byłeś trochę przetrenowany. W sensie, także widać było, że jesteś taki fizycznie zmęczony.
No. Przydał mi się też teraz ten chwilowy oddech świąteczny, żeby się zregenerować, na pewno. Ale te zmiany, no nigdy nie czułem się tak fajnie ze sobą, jeśli chodzi o fizyczny stan.
Trochę więc też na pewno zostawię system, bo wprowadziłeś je przed nowym rokiem.
Tak, żebym właśnie wytrzymał w nich, więc wprowadziłem je w końcówce września.
Czyli nie zrobiłeś postanowienia noworocznego, super. To też fantastyczny pomysł. Ja myślę, że my o celach
powiemy na wzgórzu.
Powiemy na wzgórzu w osobnym odcinku.
Bo to jest już koniec tego.
To jest już koniec akurat tego odcinka, bo jest na żywo, on się kończy. No cóż, mamy tutaj parę rzeczy do wyjaśnienia. Przede wszystkim, jeśli myślisz, że ja zostawię te kwestie much, tak jak to jest, to się mylisz, bo będzie nas niestety czekała rozmowa na temat tych much, bo to jest 7 tysięcy.
Ale ja przyznałem się, nie?
No ja przyznałeś, no to nie, to jednak żadnych konsekwencji. No ale Nikodem się tutaj nie przyznał w temacie tego, co tutaj wisi na drzewie i co on tutaj wyprawia w tym studiu. No i co się głupio patrzy. Przepraszam, miałem takie postanowienie w tym roku, żeby nie być.
Dla nikogo
dla niego, nie. Ale zobacz na tą gębę, jak patrzę na to.
Zaraz kończymy.
Tak jest. Już za momencik.
No.
Po co? No
i jakbyś mógł...
Ja mi prowokuję tak, jak się
nie, spokojnie. Po prostu zamknij. Ale nie jesteś...
Zobacz, i stanął, i popatrz. To jest...
Nikuś, proszę cię. No.
No i trzasnął jeszcze krótko. No, jeszcze i to jest sytuacja taka, że do mnie po prostu, wiesz...
On wie, że to jest... On wie, że
ten... On wie, że ten... Co?
On wie, że do RPA.
Wraca?
Wraca, ale jakoś w czerwcu?
Jest.
No więc jeszcze chwila. Znaczy to też zależy, ile tam go będę potrzebowali, ale miał wrócić.
Jasne.
Słuchaj, bo ja słyszę, że dzwoni do nas telefon od słuchacza.
O, odbierzemy go?
No, jasne. Możemy odebrać razem.
Jasne,
halo?
Prosimy, halo?
Ja nie słyszę, nie?
No właśnie, ja
nie
jest, chciałem powiedzieć, czy tylko u mnie jest problem, czy?
Nie.
Bo to są ci ludzie w tym studiu, którzy ewidentnie...
Przełączcie dla Radzieńka ten telefon, bo mi nie działa.
Uwaga. Kurde, nie tak głośno. Jezu.
Dzień dobry, panie Radku.
Dzień dobry, halo, bo z opóźnieniem się chyba słyszymy.
Dzień dobry, panie Radku.
Proszę mówić, dzień dobry. Dzień dobry.
Pogłościć telewizor?
Właśnie proszę ściszyć, bo jest teraz za głośno ten telewizor. Proszę ściszyć telewizor.
Cisz telewizor.
Proszę, co? Jeszcze raz przepraszam?
Dzień dobry, panie Radku.
No dzień dobry, już spaliłem, za szybko powiedziałem, zobacz jak ten, jak popsułem to.
Co?
No zobacz, jak kurde, nie wytrzymałeś tego. No, kurde, jak spieprzyłem tę sytuację.
Spokojnie, to była świetna scena i tak.
No nie, cholera jasna, błędy początkującego.
A ja zrobimy najzabawniejszą rzecz, jaką widziałem kiedykolwiek w internecie.
Jaką?
Zrobimy tak, że dwóch facetów jakby tańczy ze sobą romantycznie.
Jezu Chryste, ty jesteś niesamowity, niepowstrzymany. Ja wpierniczę, Dawid, ty mnie rozkładasz na łopatki. I byśmy z tego żartowali w trakcie tańczenia? Że zobacz, jakie to jest dziwne?
Kochani, różne rzeczy nas bawią.
No tak. No i co, kurde, no fajnie posiedzieliśmy, powiem ci.
Fajnie posiedzieliśmy.
Przyjemne popołudnie spędzone. I co, i może rzeczywiście się widzimy później, zobaczymy, może nie, może jutro.
Postaramy się, może dzisiaj, tak.
Może jutro, może jutro. Rozpalimy ognisko.
Będzie nas widać?
Nie.
No to może, to w domu już.
Znaczy, tak.
No, w domu.
W domu.
Dobra, Nikuś, no będziemy się powoli zbierać.
Tak. Bo gadasz głupoty.
Dziękujemy bardzo.
Może kiedyś w następnym odcinku, którym zrobimy o tych planach, cię popytam w następnym roku.
No,
znaczy w tym, co
to jest.
To jest
noworoczny odcinek, więc on jest jakby poza cyklem naturalnego podcastu, bo mieliśmy nawet w głowie takie coś, a może nie będziemy wypuszczać, bo jesteśmy w noworocznym okresie.
I chorzy jesteśmy też.
Też. Ale.
A, bo ja ci nie powiedziałem o tym COVID-zie.
A.
Cholera jasna.
No, a poza tym starzejemy się, a to jest choroba.
No właśnie.
Czekamy na podsumowanie użytkownika Kasia, czego się można było dowiedzieć w tym odcinku. Ja czytałem dzisiaj takie, które mnie jakoś ominęło.
Naprawdę?
No, o jakiś taki ostatni, o krampusie, czyli zwyczaje świąteczne. O Jezu, jak mnie to rozbawiło. Ale co chciałem powiedzieć? Nie traktujcie tego odcinka jakoś tak mega przesadnie poważnie i nie oceniajcie go w kontekście tego, czy to jest podcast, który wam coś daje, bo po pierwsze odpowiedź jest oczywista, daje wam mega dużo, bo spotykamy się z wami my, a my was uwielbiamy i to działa w dwie strony, po pierwsze. Po drugie...
Primo.
Po drugie, tak, primo. Tak jak mówię, ten odcinek jest, ale tak jakby go nie było, bo to jest dodatkowy odcinek w sezonie, tak? To jest taki, jak to się mówi, tak jak odcinek o musze w Breaking Bad. Pamiętacie, to jest taki... Jest w Hollywood, ale też po prostu na świecie, w świecie filmowym, taki termin jak mamy za dużo kasy, myśleliśmy, że będziemy mieli mniej, ale mamy zapas kasy i czasu i możemy zrobić taki dodatkowy odcinek, którego nie planowaliśmy, bo mamy jakiś pomysł. I to jest odcinek, nie wiem w którym sezonie Breaking Bad, ale odcinek o laboratorium, gdzie Walter poluje na muchę. Nie był planowany.
W naszym świecie.
No, dlatego też te muchy. Myślałem, że to będzie dobry pomysł.
Świetno, ale 7 tysięcy, no. A mówiłeś,
mówię, że była rozmazana. No,
no tak. No to 7 much to i tak jest za dużo.
I też się przyznałem. I...
Przyznałeś się, to cię ratuje. Cały czas zapominam, bo cały czas myślę o karze dla ciebie, ale myślę, że przyznałeś.
A potem nagle, że się przyznał. Więc tak jak mówię, nie... Bez spiny, nie? Bo będą rozkminy.
No, rozkminy to w komentarzach, bo żebyśmy też dobrze ten rok zaczęli. Co wy na to?
Pomyślcie,
czy słabo zaczniemy?
O tym... myślę, że nawet już tak zawczasu można poprosić o postanowienia noworoczne. A być może w temacie dzisiejszego odcinka...
Może byśmy się odnieśli do tych postanowień noworocznych waszych w następnym odcinku, kiedy zdradzimy wam, jakie mamy plany na ten rok, a one są niesamowite.
Muszę ziewnąć chyba.
Oj, no to jak już ty...
Nie, bo to...
My tu już długo siedzimy, tak naprawdę. Mega długi
jest?
Dzień. Jest 14:13.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dawid?
Tak.
Musimy to wyciąć daleko.
Nic nie będzie cięte. Cała prawda,
nie
całą dobę.
To jest cytat wyższego.
A tu
dupa mi zdrętwiała.